weekendowa biblioteka od dominikanie.pl. Zapraszamy!
Zapraszamy do wysłuchania fragmentu książki Sankofa Nie zmarnuj życia ojca Tomasza Gaja i Magdaleny Pajkowskiej. Wydawnictwo W drodze.
Zajrzyj w głąb lustra. Czyli ja to kto?
To było wydarzenie, na które czekały wszystkie dzieci z podwórka. Tylko raz w roku. Najczęściej wczesnym latem przyjeżdżało do nas wesołe miasteczko. Ileż tam było atrakcji. Młodsze dzieciaki nieustannie oblegały karuzele z powolnie przesuwającymi się konikami. Ale w głębi serca marzyło o karuzeli łańcuchowej, która królowała na środku placu. To jednak była przyjemność zarezerwowana dla starszych. Podobnie strzelnica, na której można było ustrzelić kwiaty z bibuły. Był kramik z watą cukrową, rozsiewający wokół zapach palonego karmelu. Ale największą zabawę zapewniała zawsze stara, zdezelowana buda na kółkach, salon śmiechu. Co roku chodziłem tam wielokrotnie z rodzicami, z kuzynami, z kolegami. Przeglądaliśmy się w wykrzywionych lustrach i nie mogliśmy poznać samych siebie. Ręce wydłużały się do ziemi, ciała były raz małe i grube, innym razem przesadnie chude i wysokie. Raz widziałeś siebie, jakbyś miał szczudła, a zaraz potem twoje nogi robiły się tak krótkie, że prawie łączyły się z głową. Zaśmiewaliśmy się do łez, przechodząc przed kolejnymi zwierciadłami. Ostatnie lustro było normalne. Dlatego cała wędrówka kończyła się jękiem zawodu. Proporcje wracały na miejsce i znowu widzieliśmy swoje znajome ręce i nogi, głowy i tułowia, stopy i uszy. Od tamtych wydarzeń minęło wiele lat. Zielony plac, na którym kiedyś rozstawiano wesołe miasteczko, z czasem porósł betonowymi blokami. A ja czasem zadaję sobie pytanie, czy lustra, w których dziś się przeglądam, nie mają czegoś z krzywych zwierciadeł z salonu śmiechu.
Czy chciałbyś wiedzieć, kim jesteś? Czy już to może wiesz?
Częściowo wiem. Częściowo wydaje mi się, że wiem. Sporo jest jeszcze do poznania, ale nie mam pojęcia, ile na zawsze pozostanie nieodkryte. Ostatnio oglądałem film o Amazonii. Zaskoczyło mnie, że przez ostatnie 10 lat mniej więcej co 3 dni naukowcy odkrywają tam nowy gatunek. Może podobnie jest z naszym ja.
Jak definiujesz siebie?
Jestem człowiekiem, mężczyzną, chrześcijaninem, dominikaninem, księdzem, psychologiem. Mam na imię Tomasz. A ty?
Jestem człowiekiem, kobietą, żoną, mamą, nauczycielką. Nazywam się Magdalena.
Czy to jesteś cała ty?
Nie, choć wymieniłam ważne rzeczy. Płeć, powołanie, zawód, imię. A w twojej definicji zmieściłeś się cały ty?
Też nie. Miałem problem z tym pytaniem, bo wymienianie kolejnych rzeczowników to za mało. Nawet jeśli wymieniłbym ich 15, to i tak nie wyczerpię tego, kim jestem.
To spróbuj określić się czasownikami.
Żyję, modlę się, kocham jak umiem, próbuję, smakuję życie. A jakimi przymiotnikami ty określiłabyś siebie?
Jak powiem jakieś dobre, to pomyślisz, że jestem pyszna. Jak powiem, co naprawdę o sobie myślę, to wyślesz mnie na psychoterapię. Więc wymienię tylko jeden przymiotnik. Jestem ciekawa świata. Zobacz, jak trudno zdefiniować siebie.
Inaczej przedstawia się mieszkaniec Europy i Ameryki, a inaczej Azji. Na Zachodzie opisujemy siebie, wymieniając to, co indywidualne. Nazwisko, umiejętności, zawód. Na Wschodzie człowiek określa siebie bardziej przez odniesienie do innych, czyim jest krewnym, do jakiej należy grupy. Sam sposób przedstawiania się ma znaczenie, bo mówi o tym, co jest dla kogoś ważne, a co jest na drugim planie. Każdej definicji jednak czegoś brakuje. Każde ja to osobna tajemnica. Można się do niej zbliżyć, opisywać, ale nie można jej do końca zamknąć w żadnych słowach.
Czy odkrywanie siebie zaczyna się od ciała, czy na nim się kończy?
Bobas najpierw zaczyna ssać swoje palce, dotyka swojej nogi, pociera rączki. Ciało to pierwsza kraina, którą stopniowo odkrywa. Będzie po niej wędrował przez całe swoje życie.
Proces akceptacji własnego ciała zaczyna się bardzo wcześnie i jest naturalny. Dziecko się nie wstydzi. Dopiero potem słowu ciało zaczyna towarzyszyć słowo wstyd.
Potrzebujemy zdrowego wstydu, który strzeże intymności. On chroni sakralności ciała. To jak dobre drzwi do domu. Są ludzie, przed którymi je zamykam, i tacy, dla których mogę je otworzyć. Jest też jednak wstyd niezdrowy. Nie pozwala on na jakąkolwiek intymność. Wstydzę się siebie, swojego ciała. Może to prowadzić do przekonania, że cielesność jest wstydliwa, sekretna, niebezpieczna, grzeszna. A taka nie jest. Dlatego zakrywam, chowam ciało, nawet przed samym sobą, a już na pewno przed kimś innym. Drzwi do mojego domu są szczelnie zareglowane, a ja nawet boję się myśleć o ich otworzeniu.
Czy ciało ludzkie jest sakrum czy profanum?
Sakrum. Chociaż w pierwszym odruchu kojarzy mi się bardziej z profanum. W ciele łączy się jedno i drugie. Bóg zamieszkał i zadomowił się w ludzkim ciele. Co więcej, Jezus zostawił nam swoje ciało i krew w Eucharystii. Choć przyzwyczailiśmy się do tego, jest to szokujące.
Co to znaczy, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego?
Gdy dawniej słyszałem te słowa, to myślałem, że jest to program do wykonania, że muszę się bardziej postarać, aby stać się tego godnym. A przecież komunikat jest jasny. Wasze ciała są świątynią, takie jakie są.
Młode, stare, grube, chude.
I nie do końca święte. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest przyjęcie i ucieszenie się własnym ciałem. Trzeba je zaakceptować, bo to coś więcej niż nasz wygląd. Ciało jest odbiciem naszej historii. To jest jak z drzewem. Każdy z nas niesie ze sobą przeszłość, która kształtowała nasze ciało. Czy jest wątłe, czy silne, przestraszone, czy odważne, chore, czy zdrowe. Widać, czy ktoś doświadczył lat obfitych w czułość, miłość, czy były to lata suszy. Jego ciało będzie reagowało w zależności od zapamiętanych doświadczeń.
Znałam kobietę, która mówiła, że kocha swoje zmarszczki, bo każda z nich jest pamiątką życia. Dlaczego zatem tak często mamy z ciałem problem?
Zbyt często ogranicza się ciało do wyglądu i seksualności. A przecież ono jest z nami we wszystkich sytuacjach naszego życia. W szkole, w kościele, na spacerze, na zakupach, w małżeństwie, w przyjaźni, w macierzyństwie, w relacji z Bogiem.
A czym jest czystość?
Jest patrzeniem bez zniekształceń i zakłóceń. To najbardziej pierwotne znaczenie słowa czystość. Jest prostotą spojrzenia. Jest odwagą patrzenia na świat taki, jaki jest, z dobrem i złem, z pięknem i brzydotą. Dzięki czystości spojrzenia nie pozwalam złu przesłonić dobra. Z takim podejściem nic, co przychodzi z zewnątrz, nie jest w stanie mnie zabrudzić. Dla czystego wszystko jest czyste. Dotyczy to wszystkich sfer życia.
Także seksualnej?
Tak. Gdy tak myślimy o naszym ciele, to czystość seksualna przestaje kojarzyć się tylko z restrykcyjnymi zakazami i nakazami, a staje się wartością wyboru czegoś piękniejszego. Nie dotyczy to tylko duchownych, ale jest drogą dla wszystkich, także małżonków, rozwiedzionych, nastolatków.
To takie biblijne ujęcie czystości.
Biblia nie boi się ciała. Zaczyna się od opisu stworzenia człowieka, w którym Bóg lepi Adama. Bardzo lubię patrzeć na ten obraz nie jak na dawną historię, ale coś, co dzieje się teraz. To opowieść o dotyku Boga. On z czułością i miłością dotyka każdej części mojego ciała, zwłaszcza tych miejsc, które trudno mi przyjąć. Lepi moje ciało, widząc, jak ono jest dobre.
Jesteśmy jak gliniane naczynia. Nie ma dwóch identycznych. A czy twarz człowieka mówi cokolwiek o ja?
Mówi wiele o indywidualności i niepowtarzalności każdego z nas. Nie znajdzie się dwóch takich samych twarzy, nawet u bliźniaków jednojajowych. Każdy z nas ma inny układ oczu, nosa, ust, czoła.
Mówi się czasem, on ma myślącą twarz, albo można wyczytać to w jego oczach.
Niektórzy dostrzegają w oczach głębię, mądrość, ocenę, akceptację, trud, atak czy dobroć. Moim zdaniem to wszystko są nasze własne domysły, oczekiwania czy lęki, które nakładamy na ludzi, patrząc w ich oczy. I zostaną naszymi domysłami, jeśli nie spróbujemy się dowiedzieć, czy to, co widzimy, jest prawdziwe. Na twarzy oprócz nosa, oczu i ich koloru, brwi, okularów, makijażu, widać głównie emocje. Możemy je okazywać lub ukrywać, gdyż mięśnie twarzy są zależne od naszej woli. Czasami ukrywanie tak wchodzi w krew, że robimy to już automatycznie. Twarz może wyrażać to, co czuje, ale może też mówić: nic ci nie pokażę. Pamiętasz, jak wygląda twarz ojca, babci, matki czy cioci pochylających się nad wózkiem, w którym leży kwilący niemowlak?
To sam zachwyt i rozczulenie. Radość, duma, miłość.
Niemowlęta bardzo zwracają uwagę na twarz. W mózgu mamy nawet specjalną strukturę odpowiedzialną za rozpoznawanie twarzy ludzkiej. Ostatnio słyszałem, że w tworzeniu się więzi między matką a dzieckiem problemem staje się botoks, który czasowo paraliżuje mięśnie. Twarz matki staje się jakby skamieniała, pozbawiona emocji. Wtedy dziecko się gubi.
Od kiedy jesteśmy świadomi siebie?
Od mniej więcej 2 roku życia. Dopiero wtedy, patrząc w lustro, dziecko wie, że ma do czynienia z samym sobą, a nie kimś innym. Patrząc na swoje odbicie, robi to z zachwytem. Nie nauczyło się jeszcze nakładania filtrów, które zniekształcają to, co widzi. Odkrywa słowo ja. Od tej pory przez kilka miesięcy staje się ono jego ulubionym wyrazem. To etap naturalnego egocentryzmu.
Niektórzy z tego nie wyrastają.
Naturalny egocentryzm jest etapem przejściowym. Odgrywa ważną rolę w określeniu własnych granic. Dzieciak spogląda nie tylko w lustro, ale przegląda się w oczach innych. I to drugie zwierciadło jest o wiele ważniejsze dla jego rozwoju niż szklane.
Tutaj istotna jest rola rodziców i ich reakcji na wszystko, co robią dzieci.
To lustro wpływa na całe życie. Przeglądając się w oczach rodziców, dziecko szuka swojej wartości. Stopniowo zaczyna oceniać swoje zachowania, a potem siebie tak, jak oni je oceniają. Jeżeli maluch stara się narysować krowę, a wyjdzie mu sześcionożna, zielona plama, to żaden normalny rodzic nie powie: co to za bazgroły. Raczej podejdzie do tego rysunku, jakby to było arcydzieło Jana Matejki. Ten zachwyt ma podwójne znaczenie. Dowartościowuje samodzielność i wysiłek dziecka. Nawet jeśli maluch nie zostanie drugim Matejką, to dzięki temu nabierze wiary we własne siły i w przyszłości będzie próbował odważnie działać.
A drugie znaczenie?
Pochwała wpływa zarówno na ocenę działania, jak i na ocenę osoby. Dzięki niej dziecko coraz bardziej ufa nie tylko swoim zdolnościom, na przykład plastycznym, ale także temu, że jest wartościowe. Jego wartość nie wynika z tego, co i jak robi, ale z tego, że po prostu istnieje. Tak kształtuje się nasza samoocena, czyli poczucie własnej wartości. Rodzice przyjmują dziecko bezwarunkowo, takie, jakie jest. To bezcenny dar, bo nieco upraszczając, mamy do siebie taki stosunek, jaki mieli do nas rodzice.
Jeśli zainteresował Cię fragment tej książki, całość kupisz na wdrodze.pl.
PS. Zasubskrybuj ten kanał i kliknij w dzwonek, żeby żadna z naszych nowości Cię nie ominęła.